Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy z Zuzą Karcz, aktywistką na rzecz edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej i klimatycznej, współpracującą z kancelarią DSK w Poznaniu, zajmującą się sztuczną inteligencją, a także członkinią Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Zuzo, jakie wyzwania napotykają młode osoby w Polsce, jeśli chodzi o edukację obywatelską i jak Twoja praca stara się im pomóc?
Dzisiaj mam trochę inną sytuację niż te kilka lat temu, kiedy zaczynałam, bo już w przyszłym roku będziemy mieć taki przedmiot, taka edukacja obywatelska. Więc można by powiedzieć, że coraz mniej tych wyzwań jest, ale to niekoniecznie jest prawda. To znaczy wprowadzenie jakiegoś konkretnego programu wcale nie równa się zmianie w obszarze barier, które występują. A ponieważ ja też zajmuję się takim obszarem jak tak zwana mikrosocjologia szkoły, no to te bariery, które wynikają z tego, jak funkcjonujemy w szkole i jak szkoła wpływa na nas jako osoby jednak podległe w ramach jednego większego systemu, no to do takiego właściwego obrazu edukacji obywatelskiej, gdzie mamy doświadczenie sprawczych osób, które chcą podejmować działania, jeszcze trochę nam daleko. Wczoraj bardzo dobrze i myślę bardzo trafnie stwierdziła to ministra Mucha w trakcie jednego z paneli, że wydaje się, że jest to wynikiem transformacji w ogóle systemowej, która miała miejsce w latach 90., bo wtedy odchodziliśmy od tak zwanego czynu społecznego. Dzisiaj w zupełnie inny sposób na to patrzymy.
Dziękuję bardzo. I mam jeszcze pytanie, co Twoim zdaniem jest najważniejsze w walce z dyskryminacją w Polsce, szczególnie w kontekście młodzieży i osób marginalizowanych?
To cały czas jest rozmowa o pojęciu sprawczości. Siedzimy tutaj w takim składzie, ja cieszę się, że SGH coraz bardziej korzysta z potencjału studenckiego, natomiast to wcale nie jest oczywiste i to, że my możemy mówić swoim głosem, to jest pewnego rodzaju nowum. Ja przez lata, nie wiem, czy ja nadal nie jestem najmłodszą członkinią Rady Programowej, ale faktycznie młode osoby już nie tylko pojedynczo, ale większymi grupami wchodzą w organizowanie dużych wydarzeń, zabierają przestrzeń i to jest bardzo ważne, więc myślę, że dostosowanie się do potrzeb młodych osób, słuchanie ich i zrozumienie ich potrzeb, także w kontekście większego krajobrazu, różnych wydarzeń, które wpływają na ich życie, no bo to ostatnie lata, pandemia, wojna, w ogóle tak zwany wielokryzys, który wpływa na nasz proces dojrzewania, powodują, że mamy zupełnie inne doświadczenia formatujące od naszych rodziców. Nie znaczy, czy bardziej, czy mniej trudne, ale zdecydowanie inne, no bo świat też się zmienia i to też należy uwzględnić właśnie w rozmowie międzypokoleniowej.
Dziękuję bardzo. Jakie działania w zakresie edukacji klimatycznej uważasz właśnie za kluczowe, aby młodsze pokolenia były bardziej świadome wyzwań właśnie związanych z ochroną środowiska?
To wcale nie jest łatwe, bo my jako pokolenie, będę mówić grupą, statystycznie rezygnujemy w ogóle z działań na rzecz klimatu. Dla nas jest to w jakiś sposób naturalne. Już od pierwszych lat w zasadzie edukacji przedszkolnej uczyliśmy się, nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, ale ja na pewno miałam jakieś elementy właśnie segregacji śmieci. To wszystko było normą. No i to się tak toczyło, że my doświadczaliśmy tego wszędzie, to znaczy byliśmy świadomi tego, że to, co ekologiczne, jest dobre, pożądane i tak dalej. No i z czasem ta świadomość rosła do tego momentu, że większość młodych osób jednak nie było denialistami klimatycznymi i myślę, że dalej nie jest. Ale ponieważ widzimy, że ten złożony wysiłek osób, które normalnie nie były jakoś bardzo zaangażowane, a jednak na przykład stawiły się na jednym z kilku sektorów klimatycznych, czy w ogóle popierały postulaty tego ruchu klimatycznego, one legły w gruzach, bo ta zmiana nie okazała się wcale prosta i nie zapowiada się, żeby była prosta. No to widzimy bardzo duże rozczarowanie, no bo znowu wracając do tej sprawczości, my jej nie widzimy i ona nie będzie nam przywrócona bardzo szybko, bo nie ma też takiej woli politycznej i tematy dotyczące sprawiedliwości klimatycznej są bardzo trudne przede wszystkim dla decydentów, więc trudno, żebyśmy my z perspektywy obywateli i obywatelek widzieli te zmiany szybko.
Dziękuję. A jakie dla Ciebie tematy są szczególne, szczególnie istotne właśnie podczas pracy w Radzie Programowej Open Eyes Economy Summit?
Myślę, że z racji tego, że ja trochę przechodzę, w sensie mam jakąś transformację w mojej karierze zawodowej, bo przechodzę z sektora pozarządowego bardziej w stronę biznesu, bo teraz właśnie pracuję w kancelarii i zajmuję się obszarami właśnie typowo związanymi z biznesem, czyli zagadnieniami compliance, jeżeli chodzi o przyszłą inteligencję i też całą regulacją AI aktu unijnego i tego, jak on jest wprowadzany w Polsce, no to ten shift z młodych osób na technologię zachodzi, ale to da się połączyć, więc to, co bardzo mnie cieszy, to to, że dzisiaj właśnie będę występowała w panelu dotyczącym etyki sztucznej inteligencji i VR-u jako też osobnego zjawiska. Myślę, że ja z tej sztucznej inteligencji będę trochę mocniejsza w tym panelu. I wydaje się, że właśnie kompetencje cyfrowe to jest coś, co będzie mi towarzyszyło przez kolejne lata, bo to nie tylko z wymiaru społecznego, ale także z samych nauk administracji wychodzi nam, że tak, jest to bardzo potrzebne, żebyśmy osiągali cele nie tylko strategii cyfrowej państwa, ale w ogóle w kontekście funkcjonowania społecznego jest nam po prostu, te kompetencje są nam potrzebne.
Dziękuję. A jakie zmiany społeczne chciałabyś widzieć w Polsce, które mogłyby poprawić sytuację młodych ludzi właśnie i osób z grup dyskryminowanych?
Bardzo chciałabym, żeby normą było to, że ciała doradcze, które funkcjonują przy różnych ciałach instytucjonalnych, czyli tak jak mamy młodzieżowe rady, które właśnie wspierają rozwój właściwych rad miejskich, nie były tylko fasadowe, tylko faktycznie mogły mieć wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności. To jest pierwszy poziom. Ja teraz wspieram Polską Radę Organizacji Młodzieżowych właśnie w kontekście rzecznictwa unijnego i to, jak na to patrzę, to jest możliwość funkcjonalnego, szybkiego kontaktu z tymi radami, ale żeby to się stało, one muszą uwierzyć w to, że ich głos jest słyszalny. Jeżeli nie jest słyszalny na poziomie regionalnym, lokalnym, to trudno, żeby te osoby wierzyły w swoją moc zmiany na poziomie w zasadzie międzynarodowym, regionalnym. Więc to jest jakiś mój cel w tym momencie, żeby dać tym osobom trochę wiatru w skrzydła i pokazać, że tak, ich głos jest słyszalny, tak może być słyszany, bo to, co Unia na przykład w tym momencie robi, skoro jesteśmy przy SKN-ie Unii Europejskiej, to myślę, że warto wspomnieć, to są konsultacje na poziomie unijnym przy samym starcie procesu legislacyjnego. Więc tutaj Unia chce, by wszelkie prawodawstwo było przetestowane przez młode osoby, to się nazywa w ich nomenklaturze youth proof. No i za każdym razem do każdego projektu, który jest oznaczony jako wymagany, jako wymagający właśnie takiego sprawdzenia przez młodych reprezentantów, jest wysłany jeden przedstawiciel i ja teraz w grudniu będę właśnie komentowała zmiany dotyczące stanu prawa dotyczącego praw pracowniczych i jakości pracy w ogóle, więc zobaczymy, co nam to przyniesie. Mam wrażenie, że my jako młode osoby mamy dużo do powiedzenia właśnie w kontekście standardów zatrudnienia.
Dziękuję. I to już dzisiaj ostatnie pytanie. Jakie miałabyś radę dla młodych osób, które chciałyby się zaangażować właśnie w działalność społeczną?
Nie bójcie się mówić. Ja myślę, że w ogóle moje zaangażowanie w Open Ice Economy jako ruch, a nie tylko sam kongres, wzięło się stąd, że ja się nie bałam mówić. Nie bałam się mówić o swoim zdaniu, ale też nie bałam się czytać. Warto mieć otwartość na to, by powiedzieć nie wiem, ale też na to, żeby uczyć się nowych rzeczy, więc serdecznie polecam udział w panelach tutaj. Możesz naprawdę wiele dowiedzieć. Jeżeli nie z samego panelu, to przeglądając listę panelistów, można dotrzeć do naprawdę szerokiego spektrum zainteresowań. No a myślę, że właśnie takie wydarzenia otwierają nas na to, co będzie wyzwaniami, a na pewno będzie na agendzie dużych organizacji. Ja myślę, że dla studentów, studentek SGH będzie to kluczowe w rozwijaniu swojej kariery.
Dziękuję bardzo.
Dzięki bardzo.